Słowo dla dorosłych. Nie wiem, kto z obecnych na miejscu ma rodzeństwo. Czy mogę zobaczyć ręce tych, którzy mają rodzeństwo, nie są jedynakami, mają rodzeństwo, siostrę albo brata. Czy ktoś z tych, którzy mają rodzeństwo, przeżył swoje dzieciństwo i młodość pod jednym dachem z rodzeństwem, nigdy nie mając trudnych chwil, żadnych kłótni, żadnych bujek? Czy są tacy na sali, którzy przeżyli dzieciństwo, młodość, nigdy nie pokłócili się z bratem, siostrą, nie pobili się, wióry nie leciały, jak to się mówi? Czy ktoś jest w stanie podjąć rękę? Brat Wiktor. Aha. Wrodzona skromność. Ale niewielu jest takich. Niewielu jest takich. Być może z tego względu, psalm 133 rozpoczyna się jak takie, my to nazywamy pobożne życzenie. Wiecie, że są życzenia i są pobożne życzenia, i tym określeniem pobożne życzenie określamy takie sprawy, co do których bardzo byśmy chcieli, żeby się stały, ale często pozostają niestety w sferze naszych chęci i życzeń. I ten psalm 133 rozpoczyna się od takich słów: o, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Kiedy czytam te pierwsze słowa psalmu 133, to tak jakbym słyszał jakąś taką umęczoną matkę albo umęczonego ojca, który po wszystkich trudach rodzicielstwa, kiedy nie może dojść do ładu z tymi dziećmi, mówi: czy nie byłoby źle, gdyby te dzieci tak w zgodzie mieszkały? O, jak dobrze i miło, kiedy bracia i siostry oczywiście w zgodzie mieszkają. I wiecie, kiedy mówimy na temat Kościoła, kiedy mówimy na temat zboru, to często porównujemy zbór do rodziny. Nazywamy się siostrami i braćmi i mam nadzieję, że to określenie siostra i brat nie tylko zastępuje nam gdzie indziej zwyczajowo używane pan i pani, ale że ten termin rzeczywiście coś wnosi do naszej społeczności, że jest wyrazem czegoś w naszej społeczności. Kiedy mówimy siostra i brat, to wierzę, że wyrażamy przez to, iż nie jesteśmy dla siebie obcymi ludźmi. Że jest jakiś rodzaj szczególnej zażyłości, szczególnej bliskości między nami. Ale nie dajmy się zwieść. Braterstwo nie zawsze jest łatwe. Bycie w jednej rodzinie nie zawsze jest łatwe, nie zawsze jest wesołe. Ja pamiętam takie momenty z moją siostrą. Mam siostrę, która jest starsza o 4 lata ode mnie. I był czas w naszym życiu, kiedy bardzo dobrze jakoś tam sobie razem radziliśmy, ale przyszedł taki czas w naszym życiu, kiedy my, dzieci wychowane w chrześcijańskim przecież domu, robiliśmy sobie tak na złość. I dochodziło do takich konfliktów między nami, że gdyby to się rozwijało w dalszym ciągu w tą stronę, nie wiem, jakby się zakończyło. Ale przyszedł taki moment, kiedy, nie wiem, być może dorośliśmy do tego, że te wszystkie konflikty gdzieś znikły, ustąpiły. Ale jest faktem, że w rodzinach bywają różne, czasami trudne sytuacje. I być może czasami patrząc na rodzinę zboru, na nasz zbór, wzdychamy i być może myślimy albo mówimy sami do siebie: ach, dlaczego nasz zbór nie jest taki jak, nie wiem, tamten czy tamten? Albo czytamy Księgę Dziejów Apostolskich i mówimy: no to było chrześcijaństwo. To było chrześcijaństwo. Kiedy czytamy pierwsze rozdziały Księgi Dziejów Apostolskich, może otwórzmy, Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 4, i wiersz 32, być może znajdujemy tam opis, który jest przedmiotem naszych dążeń i pragnień, ale po przeczytaniu takiego tekstu mówimy: dlaczego nie jest tak teraz? 32 wiersz 4 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. I czytamy dalej opis zboru apostolskiego, kiedy jeden za drugim zaspokajali swoje potrzeby, byli sobą zainteresowani, kochali się. Nie czytamy o tym, aby się kłócili gdziekolwiek. Być może, kiedy czytamy taki fragment, mówimy, dlaczego nasz zbór, dlaczego nasza społeczność nie zawsze odzwierciedla ten opis? Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że braterstwo chrześcijańskiego Kościoła, nawet w jego pierwszych wiekach istnienia, w pierwszych latach istnienia, nie zawsze wyglądało tak jak ten opis. To nie znaczy, że coś jest nie tak z tym opisem. To nie znaczy, że ten opis jest sfałszowany. To nie znaczy, że ten opis jest wyidealizowany. To nie znaczy, że to nie jest coś, do czego nie powinniśmy dążyć. Ale nie możemy przeoczyć faktu, że nie jest to jedyny opis Kościoła zawarty w Piśmie Świętym. Że nie jest to jedyny opis zboru Bożego zapisany w tej samej księdze, Księdze Dziejów Apostolskich. Przeczytałem w tym tygodniu taką bardzo fajną myśl. Krytykujesz swój zbór za to, że nie jest doskonały? Masz rację. Gdyby był, nie byłoby w nim ciebie. Czy zdarzało nam się krytykować swój zbór za to, że nie jest doskonały? W każdym wypadku mieliśmy rację. Ale gdyby był, pytanie, czy ja byłbym jego częścią, nie będąc doskonały? Historia z czwartego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich i ten aspekt braterstwa nazwałbym braterstwo w trudnościach. Jest włożona pomiędzy dwie inne historie. Ten czwarty rozdział, który mówi o takim stanie zboru apostolskiego, to historia, która jest włożona, tak jak w kanapce, w dwie inne historie, w prześladowanie zboru w Jerozolimie. Musimy być świadomi tego, że pierwsze właściwie siedem rozdziałów Księgi Dziejów Apostolskich opisuje zbór chrześcijański w Jerozolimie. W miejscu, gdzie chrześcijaństwo praktycznie się rozpoczęło, gdzie się rozwinęło. I w czwartym rozdziale na samym początku czytamy o prześladowaniu, które zaczęło dotykać apostołów, którzy głosili Ewangelię. Do tego stopnia, że dwóch z apostołów zostało uwięzionych, zostało ubiczowanych. I dalej za tym opisem, który czytałem przed chwilą, spotykamy kolejne przykłady tego, że chrześcijanie byli prześladowani, aż dochodzimy do rozdziału ósmego, który mówi o dyszącym z nienawiści Saulu, który postawił sobie za cel prześladowanie zboru Bożego. Ale te pierwsze historie, pierwsze zdarzenia rozgrywają się w zborze w Jerozolimie. W jednym miejscu, w konkretnej sytuacji, w konkretnych okolicznościach, które sprawiły, że życie tego zboru zaowocowało w taki, a nie inny sposób. Było to braterstwo, bardzo bliskie braterstwo, które rozwinęło się i przejawiało się w konkretnej, bardzo trudnej sytuacji. Być może słyszeliście takie opowiadania z czasów II wojny światowej. Ja słyszałem opowiadanie człowieka mieszkającego w wiosce, w której było kilka zantagonizowanych ze sobą rodzin. Ale kiedy nastąpiła sytuacja zagrożenia życia, kiedy trzeba było wspólnie w tej małej wiosce wybudować schron przeciw nalotom bombowym, wszyscy niezależnie od podziałów stanęli do pracy i kiedy zaszła potrzeba, wszyscy razem siedzieli bez narzekania w jednym schronie. Chociaż w innej sytuacji być może przechodzili na drugą stronę ulicy, nie mogą patrzeć na siebie. Braterstwo w trudnościach. Opis, który czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Opis Kościoła, który też był niedoskonały, ponieważ też w tym zborze znajdowali się niedoskonali ludzie. Jest opisem, który powstał w wyniku również sytuacji, która otaczała ten Kościół. Ale nie możemy zapomnieć o wyzwaniu, które stawia nam jako zborowi funkcjonującemu w innej rzeczywistości niż ten opisany fragment. Nie możemy zapomnieć o wyzwaniu, które Jezus Chrystus stawia przed nami jako cel naszego istnienia. W Ewangelii według Jana w 13 rozdziale, wierszu 35, Pan Jezus mówi: po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Rzecz, która mnie zastanawia w nauczaniu Pana Jezusa, to to, że Pan Jezus mówił bardzo mało na temat doktryny. To nie znaczy, że doktryna była nieważna w nauczaniu Pana Jezusa. Kiedy zaszła tego potrzeba, Pan Jezus powiedział: błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Kiedy zaszła potrzeba, Pan Jezus zadawał pytania. Mówi: a jak czytasz? Co jest napisane? Pan Jezus nie lekceważył znaczenia właściwej doktryny. Ale Pan Jezus powiedział, że są takie sytuacje, kiedy ludzie, być może pogubieni totalnie w różnych doktrynach, z którymi się spotykają, dochodzą w końcu do takiego momentu, kiedy mówią: zaraz, ja nie bardzo rozumiem to wszystko, co oni mówią, ale zobaczę, co robią. I Pan Jezus powiedział: po tym poznają ludzie spoza Kościoła, że wy jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie mieli jaką miłość? Wzajemną miłość. I myślę, że bardzo ważne jest to, co Pan Jezus mówi: wzajemną miłość. Ponieważ jest to raczej dla nas rzeczą naturalną, kiedy pojawia się zupełnie nowa osoba w naszej gronie, aby okazać jej uprzejmość, zainteresowanie i miłość. Ale jeżeli jesteśmy z kimś 3, 4, 15 lat, czasami o wiele trudniej okazać wzajemną cierpliwość, która jest jedną z cech miłości, kiedy są sytuacje, kiedy być może niechcący nadepniemy sobie na czułe miejsce. Ale Pan Jezus podkreślił ten aspekt, że dla ludzi spoza Kościoła największym argumentem będzie sposób, w jaki Kościół żyje. Będzie sposób, w jaki członkowie Kościoła traktują się nawzajem. Nie miłość na eksport, ale miłość wewnątrz nas, sposób, w jaki załatwiamy trudne sytuacje, będzie dowodem dla ludzi z zewnątrz. Ale kiedy patrzymy na braterstwo w Księdze Dziejów Apostolskich, zobaczymy również inny rodzaj braterstwa. Nie tylko braterstwo w trudnościach, o którym czytamy w 4 rozdziale Księgi Dziejów, ale braterstwo ponad różnicami, choć nie bez problemów z tym związanych. Popatrzmy na 10 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Dzisiaj będziemy cały czas w tej samej księdze. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 10. Szczególna historia, która mówi o tym, w jaki sposób Duch Święty doprowadził do spotkania dwóch ludzi. Dwóch bardzo różnych ludzi. Jeden to oficer rzymski, Korneliusz. Drugi apostoł Jezusa Chrystusa, Piotr. Słowo Boże mówi, że Korneliusz, który chociaż nie był Żydem, był bogobojnym człowiekiem. Modlił się, starał się wspierać swoją majątnością sprawę Bożą. Spotyka anioła. Anioł rozmawia z Korneliuszem i mówi: słuchaj, musisz spotkać się z pewnym człowiekiem. Szymon, Piotr przebywa w tym mieście, w tym domu. Wyślij ludzi, ten człowiek powie ci, co masz robić. To widzenie było tak wyraźne, że Korneliusz nie miał wątpliwości co do tego, co powinien w tym wypadku zrobić. Ale Słowo Boże mówi, że mniej więcej w tym czasie, kiedy ludzie od Korneliusza byli już przy domu, w którym znajdował się Piotr, Piotr otrzymuje szczególne widzenie. Jest w czasie modlitwy i w czasie modlitwy widzi prześcieradło wypełnione różnego rodzaju zwierzętami. Czystymi, nieczystymi. I Słowo Boże mówi, że była to pora, kiedy zbliżał się posiłek. apostoł Piotr był prawdopodobnie już głodny i głos w czasie tym widzeniu mówi: Piotrze, nie czekaj, aż obiad będzie przygotowany, zabijaj i jedz. I Piotr mówi: Panie, nie mogę tego zrobić, nigdy jeszcze nie jadłem niczego, co jest skalane ani nieczyste. Ale to widzenie znowu się pojawiło i Piotr znowu słyszy ten sam głos, mówi: Piotrze, co Pan Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane, zabijaj i jedz. Trzy razy. I Księga Dziejów Apostolskich, pomimo interpretacji tego fragmentu, jaki nadają mu niektórzy chrześcijanie, mówi, że gdy Piotr jeszcze zastanawiał się nad tym, co mogło oznaczać to widzenie, ta zachęta zabijaj i jedz nie była dla Piotra wcale jasna. Kiedy w dalszym ciągu zastanawiał się, co może oznaczać to widzenie, u jego drzwi stanęli wysłannicy Korneliusza. Z zaproszeniem. Do domu poganina. I apostoł Piotr zaczyna rozumieć, co oznaczało to widzenie. Wiersz 28 w 10 rozdziale mówi tak. Rzekł do nich: wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Niezależnie od tego, co z tym tekstem Pisma Świętego chcą robić różni chrześcijanie, apostoł Piotr daje nam informacje odnośnie tego, jak zrozumiał tego treść tego widzenia. Kiedy ci ludzie przychodzą i pukają do jego drzwi, Piotr w dalszym ciągu zastanawia się, co może oznaczać to widzenie. Ale kiedy usłyszał poselstwo, z którym do niego przyszli, mówi: teraz rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Teraz rozumiem, co Pan Bóg trzy razy chciał mi przekazać przez treść tego widzenia. Piotr udaje się z tymi ludźmi do domu Korneliusza. Widzi, że zgromadzony jest cały dom. Poganie, którzy są gotowi do tego, żeby słuchać Słowa Bożego. Cała rodzina, służba. Wszyscy chcą słyszeć, z czym przychodzi Piotr. Piotr zaczyna otwierać swoje uszy i głosić Ewangelię. Mówi tym ludziom o Jezusie Chrystusie. W czasie tego kazania, w czasie modlitw wstępuje Duch Święty i apostoł Piotr mówi: skoro Bóg nie zrobił różnicy pomiędzy nimi a nami, pochodzącymi z Izraela, czy możemy odmówić im wody? Cały dom, cała rodzina zostają ochrzczeni. Piotr i bracia, którzy razem z nim poszli, wracają przepełnieni radością z powrotem do braci w kościele. I pojawia się pewien problem. Wiersz pierwszy w 11 rozdziale mówi tak. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże. Chwała Bogu! Poganie przyjęli Słowo Boże. Ludzie, którzy byli daleko od obietnic Bożych, uwierzyli w Boże obietnice. Drugi wiersz mówi: kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi. Jaki może być powód tego, że zaraz po informacji radosnej o przyjęciu Słowa Bożego przez pogan znajduje się informacja o tym, że kiedy Piotr wrócił razem z braćmi, z którymi się tam udał, z misji, rodowici Żydzi, bracia, którzy mieszkali w Judei, ci, o których czytaliśmy w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich, stawiają Piotrowi zarzuty. Jakiej natury? Poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Zauważmy, że zarzut, który został skierowany pod adresem Piotra, to nie zarzut: jak mogłeś wziąć Ewangelię, która powinna być zwiastowana jedynie narodowi wybranemu i mogłeś ją zwiastować poganom? Piotrze, kto w ogóle dał ci upoważnienie, aby ochrzcić tych ludzi? To są poganie, nieobrzezani, a ty ich ochrzciłeś? Zauważmy, że zarzut nie jest tej natury. Ale zarzut brzmi: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi? Piotrze, my możemy zrozumieć to, że poszedłeś tam w ogóle. Możemy zrozumieć, że skoro Pan przekonał cię do tego, to głosiłeś im Słowo Boże, ale wiesz co, Piotrze, z tym obiadem to już przesadziłeś. Z tym obiadem, Piotrze, to już przesadziłeś za daleko. Jak mogłeś wejść do domu pogan, nie tylko siedziałeś z nimi przy jednym stole? Piotrze, czy ty wiesz, co zrobiłeś? Kiedy ci ludzie przyszli, Piotr powiedział: wy wiecie, że dla Żyda przebywanie z ludźmi innego pokolenia, innego narodu, wejście do ich domu łączy się z rytualnym skalaniem, z rytualną nieczystością. Tak swoją drogą Żydzi bardzo często swoiście pojmowali tę nieczystość. Zauważmy, że kiedy Jezus Chrystus jest pojmany, kiedy jest przyprowadzony do Piłata, Ewangelia Jana sprawozdaje, że Żydzi nie weszli na dziedziniec. Dlaczego? Ponieważ było święto i nie chcieli być skalani. Gdyby byli skalani, nie mogliby zasiąść do wieczerzy paschalnej. Ich pojęcie skalania pozwalało im sądzić człowieka niezgodnie z prawem w nocy. Pozwalało im skorzystać z pomocy fałszywych świadków. Ale wejście na dziedziniec domu poganina to było za dużo. Tego nie mogli zrobić. I apostoł Piotr jeszcze raz przed braćmi w Jerozolimie, w Judei, tłumaczy całą historię, mówi o widzeniu, które otrzymał od Boga. I wtedy również ci bracia zrozumieli, że Pan Bóg nie czyni różnicy między ludźmi. Że nawet poganie, których traktowali jak skalanych w obliczu Boga, wobec Ewangelii, są takimi samymi dziećmi, jak i ci, którzy tę Ewangelię przyjęli. Ale ta historia uczy nas czegoś, że braterstwo również w pierwszym kościele było narażane na różne problemy. Że braterstwo, o którym czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, to nie sielanka, w której wszyscy się zawsze ze sobą zgadzają. Kiedy wszyscy mają jednakowe opinie na wszystkie sprawy. Kiedy nikt nikomu nie nadepnie na żaden odcisk. Kiedy nikt nie zrobi czegoś, czego drugi nie rozumie i wynika z tego problem. Ten zbór to był zbór, w którym byli rzeczywiści ludzie, prawdziwi ludzie ze wszystkim, co do tego Kościoła wnosili. Również z różnicami poglądów, z innymi opiniami w tych samych sprawach. Ale była jedna rzecz, która pozwalała tym ludziom zachować braterstwo ponad różnicami, które wnosili do Kościoła. Był to dialog. Rzecz, która uratowała Kościół, która uratowała zbór w tej trudnej sytuacji, o której czytamy w 10 i 11 rozdziale, to dialog. Komunikacja, o której mówiliśmy w lekcji. Sytuacja, kiedy dwie grupy ludzi o różnych poglądach zdecydowały się na to, że usiądą razem i wymienią swoje argumenty w dobrej woli, chcąc zrozumieć drugą stronę. I wynikiem tego, co zrobili, było zwycięstwo. Było braterstwo, które zostało zachowane pomimo różnic, ponad różnorodnościami. I 18 wiersz w tym 11 rozdziale mówi tak: a gdy to usłyszeli, kiedy wysłuchali się wzajemnie, kiedy wypowiedzieli swoje opinie, kiedy pozwolili drugiemu mówić, słuchając w tym samym czasie, gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Braterstwo nie zostałoby uratowane, gdyby nie doszło do sytuacji, kiedy zaistniał dialog, kiedy zaistniała wymiana różnych opinii na pewną sprawę. Ale Księga Dziejów Apostolskich w 15 rozdziale mówi o braterstwie w nieporozumieniach. 15 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich mówi o tym, że nie zawsze wszystko udawało się załatwić tak jak w tej historii, którą przeczytaliśmy przed chwilą. Co więcej, czasami problem dotyczył tych, którzy, jak to się mówi, stali na świeczniku Kościoła. W 15 rozdziale czytamy pewien fragment historii dotyczącej działalności apostoła Pawła i Barnaby, który przez pewien czas współpracował z apostołem Pawłem. Wiersz 36, 15 rozdziału mówi tak: a po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Była pewna praca, którą wykonali wspólnie i Paweł mówi: wiesz co, dobrze by było, gdybyśmy pojechali i odwiedzili tych wszystkich ludzi. Zobaczmy, jak rozwija się sprawa w miejscach, w których pracowaliśmy. Wiersz 37 mówi: ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Dwóch braci, którzy w wyniku odmiennych opinii na tę samą sprawę nie potrafili znaleźć wspólnego stanowiska. Który z nich miał rację? Paweł? Barnaba? Każdy miał swoją rację. Paweł uważał, że jeżeli Marek zawalił sprawę poprzednio, trudno, miał już swoją szansę. Ale Barnaba uważał, że pomimo tego, że nie wszystko było tak, należy dać Markowi drugą szansę. Ale to było wbrew opinii, którą na tę samą sprawę miał Paweł. Księga Dziejów Apostolskich pokazuje nam ludzi i Kościół takimi, jakimi rzeczywiście byli. Ukazuje nam Kościół takim, jaki rzeczywiście był. Nie zostawia nas z idyllą czwartego rozdziału, kiedy wszystko jest dobrze, wszyscy się zgadzają, wszyscy się wspierają. Ale prowadzi nas przez rzeczywiste problemy, z jakimi spotykali się różni ludzie, wnoszący swoją różnorodność do Kościoła. Ale jakkolwiek byśmy odczytywali tę historię Barnaby i Pawła, być może czytając ją po raz pierwszy, odczytamy ją jako porażkę braterstwa. Jak to możliwe, żeby dwaj bracia prowadzeni przez Ducha Świętego nie mogli dojść do porozumienia i pracować razem? Ale wiecie, pomimo tego, że ci ludzie w tym momencie nie byli w stanie razem ze sobą pracować, jest coś, co podnosi mnie na duchu w tym sprawozdaniu. Ponieważ nigdzie w Księdze Dziejów Apostolskich nie przeczytałem o jednej rzeczy, która mogła się wydarzyć w tym wypadku. Wiecie o czym? O wzajemnym zwalczaniu się tych dwóch braci i antagonizmie. Pomimo tego, że Paweł i Barnaba nie byli w stanie razem pojechać w tę podróż misyjną, nigdzie nie przeczytacie o tym, że Barnaba psuł opinię Pawła, a Paweł psuł opinię Barnaby. Nigdzie nie przeczytamy o tym, że Barnaba próbował umniejszyć autorytetu Pawła, a Paweł autorytetu Barnaby. Była sytuacja, w której nie potrafili razem współpracować i poszli w dwie różne strony. Ale czytając Dzieje Apostolskie zobaczymy, że Pan Bóg był w stanie i błogosławił i jednemu, i drugiemu. I mamy sytuację, kiedy ci ludzie znowu gdzieś tam pojawili się blisko siebie i zdecydowanie nie byli względem siebie antagonistycznie nastawieni. Nie zawsze uda nam się zachować idealne braterstwo w naszych szeregach. Idealną zgodę, jednakową opinię na wszystkie tematy. Ale wiecie, kiedy studiuje historię ruchu adwentowego w jego początkach. Kiedy czytam o pionierach adwentyzmu, o ich dobrych i złych cechach, zastanawiam się, jak to możliwe, że ci ludzie o tak odmiennych temperamentach, różnych czasami opiniach, potrafili współpracować ze sobą. Jednak potrafili. Był jeden cel, który sprawiał, że potrafili odłożyć pewne różnice między nimi i iść w jednym kierunku. I powiem wam, że pomimo tego, że na pewno lepiej by było, gdybyśmy mieli zawsze jednakowe bądź bardzo zbliżone opinie, jestem zbudowany tym, że również w szeregach naszego Kościoła widzę podobne sytuacje. Kiedy spotykam czasami ludzi, którzy z jakichś być może powodów nie bardzo mogą ze sobą współpracować, ale mimo tego wspierają wzajemnie dobrą sprawę, w której oboje są zaangażowani. Być może czasami trudno nam jest być blisko ze sobą. Ale wspierajmy sprawę, która nas łączy. Wspierajmy sprawę, która nas łączy i dzięki Bogu za to, że w wielu wypadkach rzeczywiście tak jest. I chciałbym, abyśmy przeszli do ostatniej części, która w tym wypadku nie pochodzi już z Księgi Dziejów Apostolskich. Księgi, która mówi o tym, że Kościół chrześcijański miał braterstwo i pielęgnował braterstwo dzięki różnorodności. Wiecie, czasami może nam się wydawać, że o ile łatwiejsze by było nasze życie, o ile łatwiejsze byłoby funkcjonowanie Kościoła, naszego zboru, gdyby wszyscy byli jednakowi, gdyby wszyscy mieli takie samo zdanie we wszystkich kwestiach. Ja nie wiem, czy byłoby tak fajnie, gdybyśmy wszyscy o wszystkim myśleli tak samo, mówili jednakowo, robili tak samo. Kiedy czytamy o Bożym Kościele, kiedy patrzymy na Boże stworzenie, zauważymy, że różnorodność była i jest w zamiarze Bożym. Kiedy Pan Bóg stwarzał ten świat, stworzył go różnorodnym. Rośliny, zwierzęta, natura nieożywiona wokół nas, to wszystko jest różnorodne i ta różnorodność jest powodem, dla którego stwierdzamy, to jest piękne. To jest piękne. Ludzie nie są tacy sami. Członkowie tej samej rodziny nie są tacy sami. Są podobni do siebie, a są rzeczy, które mimo tego bardzo ich różnią. Jest to w Bożym zamiarze, aby ludzie, którzy przychodzą do Kościoła, nie byli tacy sami. Ponieważ aczkolwiek bywa to powodem różnych problemów i napięć między nami, to różnorodność, którą wnosimy do Kościoła, różnorodność, którą wnosimy do zboru, jest powodem piękna i tego, że zbór może być pociągający dla innych ludzi. Każdy z nas może wnieść do tej społeczności coś, co jest szczególnie bliskie jemu. Co jest szczególnie charakterystyczne jemu. Każdy z nas może dodać koloru i woni do społeczności, którą razem tworzymy. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy czytamy list do Rzymian, list do Koryntian, zauważymy, że członkowie Kościoła byli różnorodni. Czytajmy w domu 14, 15 rozdział listu do Rzymian. Zauważymy, że były sytuacje, kiedy ludzie byli różnorodni nawet w swoich poglądach na niektóre sprawy. I apostoł Paweł, który pisze ten list, mówi, wiecie co? Niech każdy z was zostanie przy swoim zdaniu. Są sytuacje, w których chcemy mieć jedno zdanie i są zasadnicze kwestie, w których chcemy i musimy mieć jedno zdanie. Ale nie we wszystkich kwestiach. Są sytuacje, kiedy Pan Bóg pozwala mieć nam różne zdanie. Są sytuacje, kiedy Pan Bóg pozwala nam wzrastać w naszych opiniach na różne tematy. Moje opinie w różnych kwestiach dzisiaj nie są koniecznie takie same jak 15-20 lat temu. I wasze tak samo. I Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy korzystali z różnorodności, jaką wnosimy do społeczności Kościoła. Abyśmy zaczęli postrzegać różnorodność, którą wnosimy do Kościoła, nie jako przeszkodę naszej jedności, nie jako osłabienie naszej siły, ale jako coś, co dodaje Kościołowi, dodaje zborowi szczególnej atrakcyjności, szczególnego piękna. Otwórzmy wspólnie pierwszy list apostoła Piotra, rozdział 2 i wiersz 5. Pierwszy list Piotra, rozdział 2 i wiersz 5. Przeczytajmy go jako ostatni tekst w naszym studium Słowa Bożego dzisiaj. Może od wiersza, wiecie, może przeczytajmy jeszcze od rozdziału 1. To da nam cały pełniejszy kontekst. Od wiersza 22 w pierwszym rozdziale. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego jako kosztowne. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czy widzieliście kiedyś budynek wybudowany z cegieł? Dzisiaj na tej sali są osoby, które są budowlańcami z zawodu. Czym charakteryzuje się budynek zbudowany z cegieł? Jak wygląda mur zbudowany z cegły? Ładny. Co jeszcze można powiedzieć? Jaki jest mur z cegieł? Dziękuję. Co moglibyśmy powiedzieć o tym kawałku ściany w kościele? Symetryczny. Symetryczny. Co jeszcze? Twardy. Co jeszcze? Prosty. Przyjrzyjcie się cegłom. Jednakowe. Mur z cegieł ma jednakową strukturę, ponieważ elementy użyte do tego muru są jednakowe. Ale apostoł Piotr posługuje się innym przykładem. Mówi, budujcie się jak co w budowle kościoła? Jak kamienie. Czy widzieliście kiedyś mur wybudowany z kamieni? Są na pewno różne rodzaje muru z kamieni. Ale czy mur z kamienia wygląda tak samo jak mur z cegieł? Zadaniem murarza jest to, aby czasami kamienie, nawet jeżeli są wstępnie obrobione, są różnej wielkości, czasami różnego odcienia, różnej struktury, aby dopasować je w taki sposób, aby to wyglądało jak jedna całość. Wiecie, kiedy buduje się z cegły, którąkolwiek cegłę weźmiemy w jakimkolwiek momencie, jest w porządku. Ale kiedy budujemy z kamienia, kiedyś pracowałem na budowie, w której murarze układali fundament z kamienia. To był sztuczny kamień, ku mojemu zdziwieniu, przywieziony w paczkach, wyprodukowany w Meksyku, ale wyglądał jak kamień. Ale murarze musieli dobierać. Murarze musieli dobierać tak, aby to ładnie wyglądało. Wiecie, jeżeli mamy tworzyć zgrabną budowlę, wybudowaną z kamienia, wymaga to pewnego wysiłku. Nie jest to takie proste, jak budowanie z jednakowych elementów. Ale Pan Bóg zamierzył, aby świat nie był jednakowy. Aby ludzie nie byli jednakowi. Aby Kościół nie był zbudowany z jednakowych elementów. Wiecie, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w tym tekście apostoła Piotra. Kamień z natury jest jakim materiałem? Przyjemnym, przytulnym, zimnym. Kamień z natury jest zimny. Czy zauważyliście, jak Piotr określa kamienie, z których ma być budowany Kościół? Jakie kamienie? Żywe. Co jest charakterystyczną cechą żywego organizmu? Może nie żaby, o której Milena mówiła dzisiaj. Ciepło. Bóg chce, aby w Jego Kościele było ciepło. Bóg mówi, budujcie się jak kamienie. Jesteście różni. Jesteście różni. Ale jesteśmy tutaj po to, żeby zbudować jedną całość, ponieważ jest jeden nadrzędny cel, który wierzę łączy nas wszystkich. I z tego powodu jesteśmy na tym miejscu. Bądźmy żywymi kamieniami. Bądźmy ciepli. Przede wszystkim względem siebie nawzajem i innych, którzy pojawią się na tym miejscu. Pan Jezus powiedział, jakkolwiek ważna jest doktryna i poselstwo Kościoła, że potem poznają, żeście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Niech Pan Bóg błogosławi nam, naszym rogatym naturom, niełatwym, każdy z nas ma swoją, abyśmy w mocy Ducha Świętego mogli budować ten pewien ideał, który jest cały czas przed nami. Ale wierzę, że jeżeli szczerze będziemy trwali przy Panu, jeżeli tak jak apostoł Piotr zachęca, abyśmy umiłowali jedni drugich gorąco, pomimo naszych różnic, pomimo niedoskonałości naszego charakteru, pomimo tego, że nie zawsze dokładnie do siebie pasujemy w różnych kwestiach, Pan Bóg pomoże nam budować społeczność, która będzie świadectwem pociągającym innych ludzi do zbawienia w Jezusie Chrystusie, ponieważ to jest naszym nadrzędnym celem i niech Pan Bóg każdemu z nas w tym błogosławi. Amen.